A gościem Poranka Wnet jest profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Z Pawłem Kukizem przed chwilą rozmawialiśmy o tym, o stosunkach polsko-ukraińskich po nowelizacji ustawy o IPN-ie. Co pan o tych stosunkach polsko-ukraińskich sądzi?
Jest pewien problem w relacjach polsko-ukraińskich, ale on się nie wynikł z tej ustawy o IPN-ie. To już się tliło, że tak powiem, po pewne skomplikowanie relacji polsko-ukraińskich od dobrych kilku miesięcy. One w dużym stopniu, moim zdaniem, wynikają ze zmian, które się dzieją na Ukrainie w dwóch obszarach. Państwo to jest ciągle w kryzysie wewnętrznym. To nie jest tak, że Ukraina jest państwem wewnętrznie stabilnym, jest stabilnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. To nie tylko agresja rosyjska, a także brak ładu politycznego akceptowalnego społecznie na Ukrainie, brak reform i konsekwencji tych reform, przebudowy ładu społecznego postkomunistycznego, ale także zmiany w tym, co się nazywa w Polsce polityką historyczną. Wiele wskazuje na to, że na Ukrainie zaczyna zwyciężać nurt uznawania za początek państwowości ukraińskiej wydarzeń roku 1918. Wcale nie tego, co czynił Bandera na ziemiach II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, ale to, co się działo na Ukrainie pod patronatem państw centralnych, tak konkretnie Niemiec. Coraz wyraźniej trzeba się przywoływać jako ojca założyciela nowoczesnej państwowości ukraińskiej, hetmana Pawła Skoropadzkiego, co na pewno przyniesie kolejne konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich i wcale nie takie, które by wynikały z pewnego przewrażliwienia w Polsce na tle Bandery w niektórych środowiskach politycznych. To jest sytuacja znacznie bardziej skomplikowana, ona będzie miała nową dynamikę w najbliższych miesiącach, moim zdaniem.
Dlaczego jest znacznie bardziej skomplikowana? Przypomnijmy tą historię z 1918 roku.
Ponieważ proszę pamiętać, że państwowość na ziemiach postrosyjskich, kiedy Carat upadł, a państwa centralne zajęły znaczną część Europy Środkowej, to był pomysł Berlina realizacji Mitteleuropy i budowa państwowości litewskiej, co ostatnio zauważyliśmy przy stuleciu niepodległości Litwy, państwowości białoruskiej, ukraińskiej i również Królestwa Kongresowego, Królestwa Polskiego odbudowanego też pod patronatem niemieckim. Przecież Radę Regencyjną w Polsce utworzono z inspiracji niemieckiej. Tak naprawdę pokazuje, że rola Niemiec w 1918 roku w Europie Środkowej, jej antyrosyjska polityka Berlina była bardzo istotna w procesie, z którego efektem były później państwa narodowe. Nie możemy o tym zapominać i dla Ukraińców, i dla Ukrain ten patronat niemiecki wtedy, w 1918 roku był bardzo istotny, bo pozwolił na ukrainizację chociażby szkolnictwa, czy też białorutenizację szkolnictwa. Proszę pamiętać, że pierwsze szkoły białoruskie powstawały pod patronatem niemieckim pod koniec I wojny światowej.
A dlaczego to odwołanie się do tego ma rzutować na relacje polsko-ukraińskie?
Z prostego powodu, jak mawiał Józef Piłsudski, dlaczego był zwolennikiem tak zwanego planu federacyjnego w Europie Środkowej, bo uważał, że zbudowanie państw niepodległych typu Białoruś i Ukraina jest jedyną drogą do zmiany relacji polsko-rosyjskich, że kiedy powstaną państwa położone, silne państwa położone między Polską i Rosją, Rosja zostanie wypchnięta za Smoleńsk, może się wtedy stać partnerem dla Polski. Bez takiej zmiany Rosja nigdy by tym partnerem nie była. Ale proszę zwrócić uwagę, że silna Ukraina, gdyby takowa powstała, siłą rzeczy staje się bardzo ważnym partnerem dla Niemiec. Wtedy Polska staje się państwem położonym między Niemcami a Ukrainą. Takie było rozumowanie Józefa Piłsudskiego.
To jaka w tym wypadku jest polska racja stanu?
Na pewno takie prowadzenie polityki wobec Ukrainy, które z jednej strony będzie budowało polską politykę historyczną przy założeniu takim, że mamy niewielką możliwość oddziaływania na politykę historyczną na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie polskie protesty wobec Ukrainy w odniesieniu do tego, co się dzieje na Ukrainie, owego kultu Bandery czy też stawiania przeróżnych pomników, nie przynoszą żadnych efektów. Dlaczego? No bo w sensie relacji polsko-ukraińskiej Ukraina jest suwerenna. W jaki sposób państwo polskie może zmodyfikować politykę historyczną na Ukrainie? Nie ma takich instrumentów. Proszę zwrócić uwagę, podobnie byłoby w odniesieniu do Polski, gdyby ktoś nam się wtrącał w politykę historyczną, tą, którą realizujemy we własnym państwie. Ta działalność tego typu jest mało efektywna w stosunkach międzynarodowych. Tu trzeba twardo stawiać nasze interesy. Ważnym tym interesem, który możemy rozgrywać w relacjach z Ukrainą, jest konsekwentne przez Polskę blokowanie budowy Nord Stream 2. W momencie, kiedy zostanie zbudowana ta druga nitka Nord Stream 2, można powiedzieć, że Ukraina w tym rozumieniu dzisiejszym zostanie fundamentalnie zagrożona. Rosja nie będzie miała żadnych już zahamowań, żeby zniszczyć państwo ukraińskie w tej postaci, w jakiej ono dzisiaj istnieje.
Ale z tego wynika, że Niemcom nie zależy na silnej Ukrainie, skoro zależy im na budowie Nord Stream 2.
Niemcom zależy na strategicznym partnerstwie z Rosją. Prawdopodobnie gdyby nie wtrącanie się Rosji w sytuację wewnętrzną w Niemczech przy okazji wyborów parlamentarnych i wcześniej, prawdopodobnie to partnerstwo strategiczne niemiecko-rosyjskie by nie przeżywało kryzysu, bo ono weszło w pewien kryzys. Owszem, Nord Stream 2 jest zbudowany, bo on wynika z interesów niemieckich i rosyjskich, politycznych interesów, nie tylko ekonomicznych, ale wyraźnie widać, że ta linia strategiczna Angeli Merkel kiedyś sojuszu z Rosją i owego budowania partnerstwa z Rosją uległa zachwianiu, ponieważ Putin fundamentalnie realizuje politykę wobec wielu państw Unii Europejskiej, wtrącanie się w sytuację wewnętrzną. On chce mieć wpływ na wyniki chociażby wyborów w poszczególnych państwach, czy też polityki zagranicznej przez te państwa realizowanej.
Nikt nie ma wpływu na wyniki wyborów w Rosji, co okazało się w ostatnią niedzielę. Nawet Rosjanie mówią, że wyłączą się z globalnej sieci internetowej po to, żeby nikt nie mógł mieć takiego wpływu. Tak?
Panie redaktorze, mści się polityka niedoceniania Rosji z lat 90. i z początku XXI wieku, zanim jeszcze Władimir Putin nie wyprowadził Rosji ze smuty jelcynowskiej tak zwanej. W Europie Zachodniej niedoceniano, że ta smuta rosyjska końca XX wieku wcale nie była aż taka głęboka i wcale nie musiała oznaczać zapaści państwowości rosyjskiej na kilka dekad. Się okazało, że była znacznie płytsza, znacznie krótsza, Rosja szybciej z tego wszystkiego wyszła. Zachód także nie docenia jednej rzeczy, że wpływ na politykę Putina będzie miała sytuacja społeczna w Rosji. Nie będzie miała takowego wpływu. Rosja przede wszystkim to Moskwa i Petersburg.
Pani kanclerz Niemiec była w Warszawie. Uśmiechy, deklaracje. Rozumiem, że w Warszawie uśmiechy, w Paryżu budowanie Unii dwóch prędkości, a tak naprawdę strategiczne interesy niemiecko-rosyjskie są najważniejsze.
Niemcy mają swoje strategiczne interesy także w Polsce. Nie należy negliżować roli Polski z perspektywy Berlina, bo warto powiedzieć, że mamy pewien ciąg wizyt. Wizyta Angeli Merkel nie była tą wizytą pierwszą, która cokolwiek zaczynała nowego na etapie finału tworzenia nowego rządu w Niemczech, bo proszę pamiętać, że była wizyta Jacka Czaputowicza w Berlinie, te pierwsze rozmowy, potem nieopisywana prawie w prasie polskiej. 1 lutego wizyta Marka Kuchcińskiego, marszałka u Wolfganga Schäuble, przewodniczącego Bundestagu, bardzo istotna. To tam padły deklaracje o tym, że Polska chciałaby odnowienia Trójkąta Weimarskiego. Tam wyraźnie marszałek o tym mówił w rozmowie. Później mamy wizytę ministra spraw zagranicznych Niemiec na te kilkadziesiąt godzin przed wizytą Angeli Merkel. Jeszcze Mateusza Morawieckiego w Berlinie. To jest piąta wizyta Angeli Merkel w rozmiarze 3 tygodni, tak dobrze liczę, czyli mamy pewien ciąg wizyt, ponieważ Polska jest istotnym partnerem. To, co przypomniał Viktor Orban, warto o tym mówić. Cała Czwórka Wyszehradzka jest gospodarczo ważniejszym partnerem dla Niemiec niż Francja. Tego nie można lekceważyć w Berlinie, tego Berlin się na pewno nie lekceważy. Na dodatek jeszcze, proszę zwrócić uwagę, skończyła się polityka amerykańska, którą jeden z politologów nazwał, jeden także z polityków amerykańskich, Germany First. Donald Trump w ogóle takiej polityki nie prowadzi, a oświadczenie kilkadziesiąt godzin temu Departamentu Stanu przeciwko budowie Nord Stream 2 pokazuje, że w Berlinie będą mieli problem z polityką amerykańską. Ona nie jest dzisiaj polityką stawiania w Unii Europejskiej na Niemcy, co wyraźnie widać. Amerykanie mają bardzo ważny problem gospodarczy. Olbrzymi deficyt w handlu z Niemcami. Donald Trump obiecał zdynamizowanie gospodarki amerykańskiej. Nie da się tego zrobić bez innego uregulowania relacji ekonomicznych Stanów Zjednoczonych ze światem zewnętrznym, w tym z Unią Europejską, w tym z Niemcami.
Ale jeżeli tak, to w takim razie, jeżeli jesteśmy potrzebni Niemcom, to do tego, żeby rozdzielić sojusz polsko-amerykański. To też jest taka gra.
Oczywiście, polityka zagraniczna jest grą. Strategiczne zbliżenie Polski z Niemcami na pewno nie jest, przepraszam, Polski ze Stanami Zjednoczonymi na pewno nie jest w interesie Berlina. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Są też wszelkie działania, które byłyby odbierane w Berlinie w kategoriach pogarszania relacji polsko-amerykańskich. Tak można w Berlinie byłoby odczytywać konsekwencje ustawy o IPN-ie. Niewątpliwie wzmacniają tendencję Berlina do poróżnienia Polski ze Stanami Zjednoczonymi. W Berlinie, proszę zwrócić uwagę, nie było nigdy pełnej akceptacji na budowę flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego. W pewnym sensie to, co się zdarzyło się przy milczeniu może Berlina, tak to nazwijmy, a było konsekwencją determinacji amerykańskiej nowej administracji, ale także konsekwencji polityki zagranicznej, zwłaszcza po 2015 roku.
To w takim razie proszę wytłumaczyć intencje większości parlamentarnej, która przegłosowała nowelizację ustawy o IPN-ie.
trudno mówić o zbieżności intencji, bo ta większość parlamentarna była bardzo, że tak powiem, kolorowa, bo proszę pamiętać, że opozycja krytykowała akurat te fragmenty ustawy o IPN-ie, które dotyczyły kwestii ukraińskiej. Tu ten spór wtedy w parlamencie, w Sejmie naszym toczył się o kwestię ukraińską, a w rzeczy samej najważniejsza była kwestia dotycząca tak zwanej kwestii żydowskiej, czy kwestii Holokaustu. Tutaj problem ukraiński okazał się drugorzędnym problemem. Myślę, że różne były intencje klubu Kukiz, różne intencje były Prawa i Sprawiedliwości. Klubowi Kukiz, ruchowi Kukiz zależało na tych regulacjach, które dotyczyły problemu banderowskiego, ukraińskiego, kresowego, może tak to nazwijmy. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości zdecydowano się na ustawę w takiej wersji z tego powodu, że Kukiz jest ważnym partnerem dla Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, co pokazało głosowanie nad składem Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę zwrócić uwagę, polityka jest pewną grą systemową, należy rozpatrywać ją w całości, w całej jej złożoności, a nie tylko segmentowo i wycinkowo.
Pytałem się o strategię, bo było, można było przewidzieć, jakie będą konsekwencje. Takie były takie notatki, jakie będą konsekwencje w stosunkach polsko-amerykańskich. My deklarujemy, że Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem i gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Berlin jest w sporze z Waszyngtonem, tak, i cła wchodzą w grę i pewna ochrona rynku amerykańskiego to jest... Z kolei Donald Trump taką politykę ma i o takiej polityce mówił w czasie kampanii wyborczej, więc wygląda na to, że może nieracjonalnie się zachowujemy w tym wszystkim.
Jest jeszcze jeden kontekst, panie redaktorze, moim zdaniem równie ważny jak te, które pan wymienił. Otóż w Polsce nadal jest bardzo trwały sen o Ameryce. Polacy kochają to, co jest amerykańskie. Począwszy od filmów, a skończywszy na dżinsach. Dlatego też wszelkie konsekwencje ustawy o IPN-ie, które by świadomości społecznej zagrażały relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi, to nie tylko uderzenie w polskie bezpieczeństwo, definiowanie tego problemu, ale to także mała akceptacja społeczna, co bardzo szybko wystąpi w sondażach i już wystąpiło w sondażach, bo bada się popularność polityków i na przykład popularność polityków partii rządzącej dość wyraźnie spadła, zaufanie do tych polityków i tu niewątpliwie ten kontekst amerykański miał na to wpływ. To jest bardzo istotne.
Dobrze, czyli mamy na... To jeszcze dołóżmy do tego, do tej układanki Paryż i intencje prezydenta Macron.
Nie przeceniałbym znaczenia Paryża. Moim zdaniem Emmanuel Macron się pomylił w jednym momencie. On obstawiał zdecydowane zwycięstwo Angeli Merkel w wyborach w Niemczech. Proszę pamiętać, że kilkanaście dni przed tymi wyborami wystąpił z bardzo ofensywnym projektem federalizacji Unii Europejskiej, znacznego pogłębienia tego, co się w Unii Europejskiej dzieje. Natomiast zwycięstwo Angeli Merkel z punktu widzenia polskiego było najbardziej korzystne. Angela Merkel wygrała, ale bardzo słabo wygrała. Wygrała osłabiona. Prawdzie rozmowy, te pierwotne rozmowy koalicyjne w materii utworzenia rządu koalicji jamańskiej, czyli z liberałami i zielonymi, zakończyły się fiaskiem. Ten kryzys niemiecki trwający bardzo długo, jak na Niemcy, bo aż pół roku, był dobrym czasem do intensyfikacji polskiej polityki zagranicznej. Dzisiaj wiadomo, że Angela Merkel osłabiona w Niemczech po tych bardzo trudnych negocjacjach, gdzie socjaliści płacą olbrzymią cenę już sondażową w Niemczech. Z niektórych badań wynika, że alternatywa dla Niemiec wyprzedziła socjalistów, czyli ten czynnik naciskający, ta partia polityczna, która naciska na pogłębienie Unii Europejskiej, powoduje, że pierwotny plan Macrona jest nierealistyczny. Angela Merkel nie przyjmie takiego projektu, ponieważ Niemcy nie są w stanie, gospodarka niemiecka przy całym jej doskonałym rozwoju, nie są w stanie udźwignąć ani wspólnie zadłużenia Włoch, Francji i Hiszpanii. Jest to niemożliwe. Wykonalne byłoby to tylko wtedy, gdyby Niemcy utrzymały w starym stylu kooperację z państwami Europy Środkowej, czyli tą tak zwaną gospodarką imitacyjną w Europie Środkowej. Gdyby nadal się udało utrzymać Europę Środkową jako zaplecze gospodarcze dla Niemiec, pewnie Niemcy mogłyby się pokusić o takie rozwiązanie, ale proszę zwrócić uwagę, państwa Europy Środkowej, jak Polska i Węgry, nie widzą siebie w roli gospodarek imitacyjnych, tu zdecydowanie się wbijają na podmiotowość, a w dwóch innych państwach Grupy Wyszehradzkiej, mam na myśli Republikę Czeską i Słowację, mamy zasadniczy kryzys wewnętrzny. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj wygląda Europa. W Republice Czeskiej brakuje rządu uznanego przez parlament, na Słowacji kryzys w relacjach prezydent, rząd i większość rządowa w parlamencie, we Włoszech negocjacje rządowe, to nie wiadomo, czym się zakończy. zakończą i kiedy się zakończą. W Hiszpanii problem kataloński, który na razie został uśpiony, ale przecież nie jest rozwiązany. Wielka Brytania wychodząca z Unii Europejskiej przy niezbyt mocnej legitymacji rządzenia Teresy May, bo te wybory też się zakończyły, powiedzmy, niespodziankowo. Tak wygląda dzisiaj Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej. Węgry stoją przed wyborami w kwietniu. Z badań też wynika, że Fidesz nie jest pewny takiego zwycięstwa, jakie odniósł 4 lata temu. Bo tam ta donacja jest bardzo trudna i bardzo trudno jest dobrze policzyć ewentualne wyniki wyborów na Węgrzech, ale wiele wskazuje na to, że politycy Fideszu i Viktor Orbán nie mogą spać spokojnie w oczekiwaniu na wynik tych wyborów. Sytuacja nam się bardzo skomplikowała. Widzimy także, że w wielu państwach, to wybory austriackie pokazały, to, co czynią euroentuzjaści, owo naciskanie, brutalne wręcz nawet, na pogłębianie integracji europejskiej, powoduje wzrost siły i znaczenia eurosceptyków. Topnieje w Europie eurorealizm, co jest bardzo niebezpieczne, bo to zaczyna zagrażać istnieniu w ogóle Unii Europejskiej, w wymiarze może nie dzisiaj i nie jutro, ale nie wcale tak odlegle, jakby nam się pierwotnie wydawało. Błędy popełniane przez euroentuzjastów, a zwłaszcza przez niektórych polityków tak zwanych brukselskich, chociażby przez Fransa Timmermansa, bo to są ewidentne błędy, zagrażają projektowi europejskiemu. Wiemy dzisiaj, że traktaty fundamentalne Unii Europejskiej wymagają negocjacji i dyskusji. I ta dyskusja się musi rozpocząć. Trudno wyobrazić sobie nową fazę realizacji projektu europejskiego bez kooperacji niemiecko-polskiej. Polska jako lider regionu, bo niewątpliwie takim liderem jest przy dobrze rozwijającej się gospodarce, a to się udało rządom Prawa i Sprawiedliwości osiągnąć, jest koniecznym partnerem dla Berlina. Berlin na pewno takie kalkulacje są prowadzone.
Ale jeśli tak jest, no to Ukraińcy nie mogą liczyć na Berlin, skoro tak ważna dla Berlina jest Warszawa.
I tak, i nie, ponieważ dobre strategiczne relacje bezproblemowe polsko-ukraińskie nie są Berlinowi potrzebne. Polska jest potrzebna jako partner, ale niekoniecznie aż tak silny, jakby nam się chciało w Warszawie mieć. Prawda? Te relacje polsko-ukraińskie, one od wielu lat zawsze miały taką sinusoidę. One częściej wynikały z tego, co się działo na Ukrainie, z tej niestabilności wewnętrznej na Ukrainie, z braku ogarnięcia politycznego Ukrainy, z tej walki klanów, oligarchów różnego rodzaju i zakulisowych wpływów Federacji Rosyjskiej. My dzisiaj nie wiemy zbyt dokładnie, co tak naprawdę na Ukrainie jest autentyczne, a co jest inspirowane przez Rosję. Tutaj działalność Rosji jest w wielu przypadkach perfekcyjna. Rosjanie stawiają sobie cele bardzo ciekawe, od strony politycznej oczywiście, o zamordowanie swojego byłego agenta, znaczy zamordowanie, człowiek jeszcze żyje. Wielkiej Brytanii pokazuje, jak może być dobrze zorganizowana polityka Federacji Rosyjskiej. Jak można jednym aktem terrorystycznym pokazać, że Europa Zachodnia i Imperium Brytyjskie, owszem, ma kłopot, jak zareagować na to. Nie stać Brytyjczyków, nie stać świata zachodniego na reakcję zdecydowaną. Nie wyobrażam sobie bojkotu Mistrzostw Świata w Rosji.
Może dzisiaj jakaś reakcja będzie z tego szczytu brukselskiego, bo jeszcze Komisji Europejskiej do tej układanki nie dołożyliśmy, bo Komisja Europejska chyba ma intencję stworzenia biurokratycznej centrali dla całej Unii Europejskiej i złapania wszystkich trzymania wszystkich sznurków w swoich rękach, włącznie z całym budżetem i z całą kasą wypracowaną przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
No to, co Komisja Europejska robi w zakresie rozszerzania swoich uprawnień, pozatraktatowego rozszerzania swoich uprawnień, jest bardzo niepokojące, bo to realnie zagraża Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że w traktacie z Lizbony jest domniemanie kompetencji państw członkowskich, nie domniemanie kompetencji Komisji Europejskiej. A to, co Komisja Europejska robi w kontekście chociażbowego artykułu 7, nie ma żadnych realnych podstaw w wydarzeniach w Polsce. Analitycy i politycy nie mają żadnych wątpliwości, przecież, że w Polsce nie dzieje się żadne zagrożenie praworządności, że przecież to jest fikcja i mit. Natomiast jest to narzędzie, które się stosuje wobec zdyscyplinowania jednego z wybranych państw Unii Europejskiej. Wedle reguły, jak się Polska da zdyscyplinować, wszyscy inni zostaną spacyfikowani i prawdopodobnie to efekt polityki Mateusza Morawieckiego, ten cel będzie nieosiągnięty.
A do tego jeszcze płyną emigranci.
Mówi pan o Polsce czy o Europie?
O Europie. I naciski na Polskę przy okazji, żeby może przy okazji złagodzenia stosunku Komisji Europejskiej w sprawie artykułu 7 zmiękczyć stanowisko rządów w stosunku do relokacji albo jakiegoś otwarcia na imigrantów, którzy są, czy Włochy, Francja, Niemcy, Grecja.
Problem widział szerzej. Jest to, Komisja Europejska uwikłała się w projekt ideologiczny przebudowy ładu etnicznego czy społecznego w całej Europie. To mniemanie, że można zbudować w Europie wspólnotę europejską, ów naród Europejczyków, demos europejski, chyba trochę na podobieństwo amerykańskiego, że jest możliwe ukształtowanie w Europie wspólnoty politycznej, nazwijmy ją Europejczycy, złożonej z różnych etnosów, grup religijnych, jest to w Europie niewykonalne. W Stanach Zjednoczonych się oczywiście udało, bo wspólnota amerykańska jest wspólnotą polityczną. Dlaczego się to w Europie nie uda? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w Europie mamy narody i nic nie świadczy, żeby te narody się rozpadały jako struktura społeczna. I po drugie, mamy w Europie dwa typy narodów. W Europie Zachodniej są to narody polityczne, te głównie postkolonialne, francuski, hiszpański, brytyjski, angielski, prawda, bo tu mówimy o brytyjskiej, o wspólnocie brytyjskiej, a w Europie Środkowej mamy narody etniczne, te narody, które powstawały wokół etnosu, te państwa, które nie miały swoich kolonii, one się wybijały na niepodległość. To powoduje, że bardzo trudno jest w Europie Środkowej dokonać takiego procesu, żeby uznać, że nie ma mniejszości narodowych, one wszystkie tworzą jedną wspólnotę polityczną. Proszę zwrócić uwagę, we Francji nie mówimy o mniejszościach narodowych, tam ich nie ma, bo tam w każdy mieszkaniec republiki znający prawo republikańskie i język francuski jest Francuzem. W Polsce takiej identyfikacji nie ma. Dlatego też ten cały projekt ideologiczny, temu służą działania Komisji Europejskiej, ta nieudana polityka migracyjna, owa relokacyjna, miały być elementem większego projektu. Tylko ten projekt jest niewykonalny. Jest skazany na porażkę, bo nie pasuje do ładu i do struktury społecznej w Europie.
Patrzę na zegar, jest godzina 9:09, a nie wydaje się panu profesorowi, że taką jednym z instrumentów, którym powinna się posługiwać Unia Europejska, ale to już w relacji z Chinami, to jest tak, jak prezydent Ameryki nakłada cła również w handlu z Chinami, bo problem Unii Europejskiej rozpoczął się wtedy, kiedy skończyły się problemy Chińskiej Republiki Ludowej, państwa komunistycznego i cały globalny przemysł przeniósł się do państwa środka i teraz w związku z powyższym nie ma sensu produkowania niczego w Europie, bo tam jest taniej, chociaż coraz drożej, ale jest jeszcze Bangladesz i inne kraje, gdzie jest tania siła robocza, czy nie tędy droga?
Spójrzmy trochę głębiej na sytuację. Unia Europejska po wprowadzeniu euro stała się dobrym środkiem politycznym do realizacji polityki Berlina. Proszę popatrzeć w wymiarze tych 20 iluś lat po 1989 roku, tą gospodarką, która trwale zyskuje na integracji europejskiej i potem na wprowadzeniu euro, jest gospodarka niemiecka. Ale ona ma jedną wadę. Mianowicie jej rozwój gospodarczy Niemiec jest pochodną olbrzymiej nadwyżki handlowej. Niemcy mają gigantyczny kapitał, z którym jest pewien problem. Nie tylko się ulokować na rynku wewnętrznym, bo ten rynek jest już po prostu nasycony. Europa Środkowa była tym obszarem inwestowania niemieckiego poprzez fundusze europejskie. Proszę zwrócić uwagę, jak działają fundusze europejskie. One idą do Europy Środkowej i potem w większości wracają do Niemiec. Tam obliczono nawet i z jednego euro, ile wraca do Niemiec, bo wykonawcami są głównie firmy, które płacą podatki w Niemczech, prawda? Zapewniają tam miejsca pracy. I dlatego Niemcy są bardzo żywo zainteresowane w inwestowaniu w Chinach, bo mając tak wielki kapitał, gospodarkę chińską, która sterowana przez komunistów, chłania ten kapitał w sposób ściśle przemyślany, strategiczny, nie są zainteresowane w żadnej wojnie handlowej z Chinami, bo wtedy to uderzy w gospodarkę niemiecką. Proszę zwrócić uwagę, dla Polski Chiny nie są jakimś partnerem priorytetowym. Nasz rozwój gospodarczy nie jest zależny od rynku chińskiego. Natomiast Niemcy potrzebują takich państw, takich gospodarek, gdzie można ten kapitał zainwestować i tam zarabiać.
Ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.
Dziękuję. Do widzenia
państwu. Był gościem Poranka. 9:12 na zegarze.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina poranka.
Trzecia godzina Poranka Wnet zaczęła się o godzinie 9:12. Przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Śnieg pada w Berlinie, więc zbliża się Boże Narodzenie. Niektórzy twierdzą, że Wielkanoc, ale pewno się mylą. Jest zimno, ale nie znaczy to, że w stosunkach politycznych jest również zimno. Wydaje mi się, że nie, czego trwamy, jest ostatni tydzień w relacjach polsko-niemieckich. A więc piątkowa wizyta szefa berlińskiej dyplomacji, pana Maasa z SPD w Warszawie, poniedziałkowa wizyta kanclerz. A więc to bardzo dużo. Już krytykowano tę wizytę, mówiono, no tak, no przyjeżdżają do Warszawy, dlatego że stosunki są złe, więc trzeba je naprawić. Gdyby dobrze nie odwiedzano by się często, stąd wniosek, że najlepsze stosunki ze światem ma chyba Korea Północna, bo że kto tam zagląda. Ale pani kanclerz Merkel wygłosiła...
Panie redaktorze, ja muszę na sekundkę przerwać, bo nasze połączenie nie jest perfekcyjne. Może pan jest za blisko okna, albo za daleko, albo mówi inaczej niż mówi, albo jest w innym polu oddziaływania telefonicznego. Coś możemy zrobić i zmienić?
Nie wiem, nie jestem tego. Jestem tego pewien. Jestem po prostu w Berlinie, w takim pomieszczeniu, w jakim się znajduję. Może nie jest ono akustycznie najlepsze. Domyślam się, że o to może chodzić, ale nie bardzo mam wpływ na to, żeby dokonać tutaj jakichkolwiek zmian.
To kontynuujemy w takim razie, to kontynuujemy.
Dobrze. W każdym razie kanclerz Merkel wygłosiła exposé rządowe, exposé czwarte. Niektórzy mówią, że ostatnie, a ja nie byłbym taki pewien, dlatego że to są wybory. I kto w tych wyborach może wygrać? No nie wiadomo, ale nie można wykluczyć, że będzie to znowu Angela Merkel. Mimo że ma w tej chwili w Bundestagu wielką partię opozycyjną, największą, jaka jest w tej chwili, to jest partia AfD i z tą partią już musi dyskutować. Już nie da się powiedzieć, że nie musimy z nim rozmawiać. To nie jest takie ważne. I odczuła to Angela Merkel zaraz podczas tej debaty, kiedy przedstawiła swoich 5 punktów, które są ważne dla przyszłości Niemiec, Europy i świata. A mianowicie, jeżeli chodzi o uchodźców, to przyjęła ona stanowisko, które zaproponował w Polsce, jak myślę, przez PiS-u Kaczyński, a mianowicie, aby pomagać na miejscu, a nie ściągać ludzi do siebie, i twierdzi, że nie powinna się powtórzyć taka wyjątkowa sytuacja, jak przyjęcie imigrantów w latach 2015-2016. Punkt drugi, kanclerz stawia na wzmożenie ONZ-owskich programów pomocy. Punkt trzeci to jest krytyka syryjskiego reżimu Asada, ale także i Rosji w związku z postępowaniem w Syrii. Punkt czwarty to europejskie granice zewnętrzne, które muszą być lepiej pilnowane. I punkt piąty, że Niemcy dalej będą pomagać tym, którzy na pomoc zasługują. Ale ci, którzy na nią nie zasługują, będą musieli opuścić Niemcy. Wiadomo, z tym są zawsze wielkie problemy. Postępowania sądowe ciągną się bardzo długo. Nawet przestępców nie można z Niemiec usunąć. W każdym razie zakłada się, że w przyszłości rocznie do Niemiec będzie mogło napływać od 180 do 220 tysięcy imigrantów. To jest wielka liczba, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że piramida wieku w Niemczech jest bardzo niekorzystna. Niemcy wymierają i po prostu bez ludzi żyć się nie da. Nie ma życia bez ludzi na naszej planecie i nie jest ważne, jakie i skąd to życie pochodzi, bo godność ludzka jest nienaruszalna, mówi artykuł pierwszy niemieckiej konstytucji, na który się powołuje. No oczywiście to wywołało czarną krytykę, nie tylko ze strony opozycji AfD, ale także siostrzanej partii CSU, której nie podobały się zwłaszcza słowa kanclerz Niemiec o tym, że islam jest elementem Niemiec. Nie jest, twierdzi CSU. Czy to oznacza, że koalicja CDU, CSU, SPD nie przetrwa 4 lat? Nie posunąłbym się tak daleko, ale mogę sobie wyobrazić w przyszłości zupełnie inne konstelacje polityczne na berlińskim parkiecie z udziałem CSU. To jest wszystko możliwe. Ciekawe, że w tym exposé nie mówiono ani słowa o Polsce, ani słowa w sankcjach, ani słowa o Węgrzech, ani słowa o tym, co tak niby bulwersuje trasę niemiecką, większości lewicową, dla której są to tematy, bez których ona żyć nie może. Być może nadchodzi jakaś zmiana również na froncie medialnym. Co widać było, można było odczuć lekko po wizycie Merkel w Warszawie, na przykład na łamach Die Welt, kiedy uderzono już w nieco inne tony. Nie powiedziałbym, że jest to medialna rewolucja. Nie powiedziałbym, że jest to zmiana, bo to jest pierwsza jaskółka, ale pierwsza jaskółka nie czyni wiosny, ale zwiastuje. To nie zdziwi.
Za korespondencję z Berlina bardzo serdecznie dziękujemy. Jan Bogatko jest w Berlinie, a na zegarze 9:18. Słuchają Państwo Poranka w net.